Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dzień dobry, panie Michale.
Dobry wieczór, panie Andrzeju.
Witamy państwa serdecznie. Tym razem w kresowym saloniku Radia Gdańsk porozmawiamy o pomocy i akcjach charytatywnych realizowanych dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich. Czy według pana, panie Michale, na Pomorzu jest dużo organizacji, które realizują projekty związane na przykład z edukacją, czy kulturą, czy promocją wartości patriotycznych?
Panie Andrzeju, oczywiście, że są i organizacje, i osoby prywatne, ale dzisiaj przyjrzymy się Stowarzyszeniu Traugut z Pruszcza Gdańskiego. Ale zanim to zrobimy, to taki mały quiz.
A ja nie wiem, czy ja jestem przygotowany na quiz.
Z pewnością tak. Z czego słynie Paryż?
Wieża Eiffla.
Też.
Mody.
Tak, czyli...
Czyli słynie z mód.
Tak. A druskienniki na Wileńszczyźnie?
No tam podobno jest dużo ciekawych terenów, na pewno dużo lasów, ale pewnie nie o to panu chodzi. Chociaż pływałem łódką, więc pewnie wody.
Marszałek też tam bywał i pływał.
Czyli z wód.
Tak jest.
To nawet się nam rymuje.
Paryż słynie z wód?
Nie, Paryż płynie z, słynie... Paryż słynie z mód.
A druskienniki?
Z wód.
Tak
no
jest.
To, okay.
Posłuchajmy zatem Ryszarda Bryżyca z Wileńszczyzny, który nam opowie nie o Paryżu, nie o druskiennikach, ale o innym, jego zdaniem, najpiękniejszym z miast.
Tak każda istota, że Paryż słynie z mód, po lesie słynie z błota, a druskienniki z wód. Wenecja ma kondole, Warszawa słynie z ciast. Zgadnijcie, które wolę z tych najpiękniejszych miast. To Wilno, z nadbystrych wil i fal. Wilno, gdzie co dzień koncert, bal. Wilno, kochany Wilno, gdzie humor z krzysą krzyże trzy. To Wilno, z nadbystrych wil i fal. Wilno, gdzie co dzień koncert, bal. Wilno, kochany Wilno, najlepszy stwierdz kobiecych serc. Bombaju żony bledną, gdy do nich mówi bej. Znam takie miasto jedno, gdzie baby wiodą rej. Gdy ładnie pannę prosisz, caluje każda fest. Trzy dni w pamięci nosisz, a gdzie to miasto jest? To Wilno, z nadbystrych wil i fal. Wilno, gdzie co dzień koncert, bal. Wilno, kochany Wilno, gdzie humor z krzysą krzyże trzy. To Wilno, z nadbystrych wil i fal. Wilno, gdzie co dzień koncert, bal. Wilno, kochany Wilno, najlepszy stwierdz kobiecych serc.
To zrobiło nam się, panie Michale, radośnie, by posłuchaliśmy o wileńskich sercach. Ale wróćmy może do Pruszcza Gdańskiego, tutaj do naszych okolic. Gdy zacząłem przyglądać się Stowarzyszeniu Traugut.org, tej grupie młodych ludzi działających w Pruszczu Gdańskim, to nie chcę powiedzieć, że się wzruszyłem, ale z wielkim uznaniem na nich spoglądam, bo po pierwsze, to są bardzo młodzi ludzie, którzy bezinteresownie swój czas poza taką codzienną pracą poświęcają właśnie Polakom na wschodzie. A po drugie, panie Michale, wpadają na świetne pomysły, o których dzisiaj, mam nadzieję, uda nam się porozmawiać. Między innymi z Jackiem Świsem, który jest liderem tej grupy przyjaciół z Pruszcza. Ale zanim spotkamy się z panem Jackiem, to posłuchajmy pani Lilii Ogint, wicedyrektor Szkoły Podstawowej imienia Świętej Faustyny Kowalskiej w Rzeszy, właśnie koło Wilna.
W naszej szkole językiem wykładowym jest język polski i właśnie jako polska szkoła bardzo się cieszymy, że mamy wielu przyjaciół z Polski. I od 3 lat również współpracujemy z organizacją z Pruszcza Gdańskiego Traugut.org. I mogę powiedzieć, że ci wspaniali ludzie stali się już dla nas takimi prawdziwymi przyjaciółmi. Kiedy nas odwiedzają, to zawsze bardzo się cieszymy z ich wizyt. Cieszymy się z tego wsparcia oczywiście materialnego, z jakichś przyborów szkolnych i tak dalej, ale przede wszystkim cieszymy się z tego, że pamiętają o nas, że rodacy z Polski pamiętają o nas, że wspierają nas w sposób ten taki moralny i naprawdę uczniowie bardzo, bardzo są z tego zadowoleni.
Panie Andrzeju, piękna opowieść, pani dyrektor, ale już zmierza do nas nasz gość.
A dzisiaj w saloniku kresowym Radia Gdańsk gościmy pana Jacka Świsa, prezesa Stowarzyszenia Traugut.org z Puszcza Gdańskiego. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
Panie Jacku, tradycyjnie kawa czy herbata?
Może kawę.
Kawę, bardzo proszę. Wasze stowarzyszenie od wielu lat prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną, a co najważniejsze, krzewicie wartości patriotyczne oraz upowszechniacie wiedzę historyczną.
Wydaje mi się, że to, co robimy od 6 lat, edukacja historyczna, którym zajmuje się nasze stowarzyszenie, jest rzeczą potrzebną. Te nasze działania, czyli spotkania ze świadkami historii, wystawy mówiące o historii Polski, jest to rzecz ważna, aby budować społeczeństwo, aby...
Budować społeczeństwo obywatelskie?
Jak najbardziej. Bez znajomości historii myślę, że ta wiedza byłaby trochę kaleka.
Działacie, panie Jacku, w Polsce i poza granicami kraju, ale jednym z waszych głównych celów jest wspieranie Polaków mieszkających na dawnych kresach wschodniej Rzeczpospolitej. Czy to się udaje?
Jestem przekonany, że to się udaje. Ważną częścią tej naszej działalności jest nie tylko współpraca czy pomoc charytatywna Polakom na wschodzie, ale także edukacja ludzi tutaj. Bowiem przez wiele lat ten pierwiastek kresowy czy świadomość kresowa nie jest powszechnie znana. Ta wiedza w społeczeństwie nie jest kultywowana tak, jak być powinna, a przecież Kresy to jest kilka wieków wspaniałej tradycji. To jest olbrzymie dziedzictwo polskiej kultury tam na wschodzie i wydaje mi się, że polskie społeczeństwo, polskie państwo powinno korzystać więcej z tego dziedzictwa.
Ale to jest trochę tak, że wy się tym zajęliście, bo można powiedzieć, ktoś powinien się tym zająć, a wy po prostu zajęliście się tym obszarem, który jest, tak jak pan mówi, zaniedbywane. Pierwsza akcja to była paczka dla kombatanta.
To, że się tym zajmujemy, wynika z naszego poczucia misji i taka jest rola organizacji pozarządowych, żeby uzupełniać, wypełniać luki w takich ważnych kwestiach. Tak, jakby zaczynem, całym pomysłem na powstanie stowarzyszenia był udział kilku znajomych, kilku przyjaciół z Pruszcza Gdańskiego i z Gdańska w ogólnopolskiej akcji Paczka dla Bohatera. To jest akcja organizowana od wielu lat przez Wrocławskie Stowarzyszenie Odraniemen. No i my jako niezależna grupa wolontariuszy w Pruszu Gdańskim w 2012 roku postanowiliśmy się dołączyć. Zebraliśmy kilkaset kilogramów produktów i wspólnie stwierdziliśmy, że naszym marzeniem byłoby, żeby w przyszłym roku te produkty zawieźć samemu.
Czyli to był taki pierwszy impuls, on wyszedł i kontynuujecie go. Teraz tych projektów już jest dużo więcej niż jeden.
No tak, przez te 6 lat nagromadziło się trochę. Z każdą wizytą na Kresy udało nam się spełnić to marzenie i w kolejnym roku już pojechaliśmy z tymi darami osobiście. Poznaliśmy beneficjentów, poznaliśmy osobiście ludzi mieszkających na wschodzie, poznaliśmy ich problemy, poznaliśmy ich, jak żyją, z jakimi problemami się borykają. No i te doświadczenie, te wizyty, te podróże, te rozmowy skutkują za każdym razem jakimś nowym pomysłem, jakąś nową inicjatywą.
Zorganizowaliście wiele przedsięwzięć, zarówno skierowanych do dzieci, do młodzieży, jak i osób starszych mieszkających na dawnych Kresach. Jaka była wasza ostatnia akcja? Oczywiście też związana z Kresami.
Ostatnią taką akcją były dwie podróże w 2019 roku. W styczniu tego roku wybraliśmy się na Litwę z zebranymi darami akcji Rodacy Bohaterom, czyli jest to paczka taka żywnościowa ze słodyczami, z produktami najbardziej podstawowymi. I drugą wizytą była to wizyta na Ukrainie. 3 tygodnie temu wróciliśmy z Lwowa, Drohobycza i Kołomyi, gdzie także przekazaliśmy wsparcie materialne dla starszych ludzi, a także wsparcie dla miejscowych polskich szkół. Edukacja na wschodzie też boryka się ze swoimi problemami i jakby przerzucamy od jakiegoś czasu też główny ciężar jakby na wsparcie polskiej edukacji, bowiem jest wielkie zapotrzebowanie na polski język na wschodzie.
Powiedział pan Lwów, Stryj, Drohobycz, Kołomyja, a na Wileńszczyźnie które to były miejscowości?
Na Wileńszczyźnie odwiedzamy wsie położone pod Wilnem. Przyjeżdżamy już tam do swoich przyjaciół w Niemęczynie, w Bujwidzach, w wielu szkołach, szkoły w Rzeszy, szkoła w Suderwi, szkoła w Wesołówce. No można wymieniać to naprawdę, bowiem w związku z prowadzoną akcją pomocy szkołom, no, odwiedziliśmy wszystkie polskie szkoły w rejonie wileńskim, których jest kilkadziesiąt.
Za chwilę wrócimy do tych ludzi i rodzin, których odwiedzacie tam na Kresach. Ale zanim to nastąpi, zapraszamy na krótką pauzę muzyczną.
W pierwszej piosence przenieśliśmy się do Wilna. Wróćmy tam i pospacerujmy po starych uliczkach wileńskich.
Tak. dużo wspaniałych miast zna. Rzym, Londyn i Paryż ma sławę, a droga niezmiernie jest nam. Zrodzona od nowa Warszawa, ale na świecie jest miasto, gdzie wilja toczy swój bieg, gdzie czar zaułków skrywając ich wiek, z parków zielenią się zrasta. Stare wileńskie ulice, nowy nie zmienił was świat. Stare wileńskie ulice chronią młodości mej ślad. Tyle na ziemi jest pięknych miast, ile na niebie gwiazd. Lecz się najbardziej wami zachwycam, stare wileńskie ulice. Belmont na spacer już zwie, trzy krzyże nad miastem jaśnieją, tu rosa co trwa wiecznym śnie, nad sercem marszałka boleje, Klaustrup w zamku się ściele, to nie zwierzyniec wśród drzew, park bernardyński wsłuchuje się w śpiew stary kapeli.
Wracamy do spotkania z naszym dzisiejszym gościem w Saloniku Radia Gdańsk. Jest nim pan Jacek Świs, prezes Stowarzyszenia Trawood.org z Pruszcza Gdańskiego. Panie Jacku, spotykacie się tam z różnymi ludźmi, z różnymi problemami, bo w końcu robiąc, przygotowując te akcje charytatywne, jedziecie z bardzo konkretnym celem. Celem pomocy, ale też spotkania z konkretnym człowiekiem. Jacy to są ludzie, do których docieracie?
Wydaje mi się, że bardziej adekwatną nazwą do tego, co staramy się robić, jest jakby pomoc w nawiązywaniu współpracy. Ta pomoc charytatywna jest tylko jedną częścią tej naszej działalności. Zależy nam bardziej, aby przez te akcje edukować także ludzi w Polsce. Oprócz tego, że udzielamy się charytatywnie i pomagamy tam ludziom, którzy potrzebują tej pomocy, przez akcje informacyjne staramy się docierać do świadomości ludzi, którzy mieszkają w Polsce, skąd wzięli się Polacy na wschodzie. Zdarzają się takie pytania, czemu ludzie z okolic Wilna nie wrócą do Polski.
A jak wtedy odpowiadacie na takie pytanie?
Takie pytania są zadawane ludziom na Wileńszczyźnie czy Polakom mieszkającym na Ukrainie. Myślę, że tu jest duży potencjał, żeby edukować ludzi dzisiaj mieszkających w Polsce, skąd wzięli się ci ludzie i że oni wcale nie muszą nigdzie wracać, bowiem oni są u siebie. Oni są u siebie w Polsce i poprzez różne perturbacje historyczne jakby granica Polski ich opuściła.
Wróćmy jeszcze do tych osób, które odwiedzacie, czy na Wileńszczyźnie, czy na Kresach Południowo-Wschodnich. Jak jesteście tam przyjmowani? W jakiej kondycji oni są?
Polacy na wschodzie są bardzo dobrze zorganizowani. Istnieje wiele organizacji społecznych na Litwie, na Ukrainie, na Białorusi. Na Litwie istnieje polskie szkolnictwo. Tak samo istnieje duża sieć polskich szkół na Ukrainie, czy kilka szkół takich na Białorusi. No i tak samo jak w każdej społeczności są osoby, które potrzebują pomocy, tak samo jak w Polsce. No i my przez tą działalność zbiórki świąteczne pomagamy tym potrzebującym Polakom, ale nie jest tak, że to cała społeczność Polaków na Kresach potrzebuje takiej materialnej pomocy. Pomagamy także polskiej edukacji, wspieramy ją poprzez zbiórki materiałów szkolnych, a także pomoc w dydaktyce. Organizujemy także wyjazdy polskich nauczycieli na wschód, aby mogli bezpośrednio zobaczyć, jak wygląda edukacja w takiej dwujęzycznej szkole. I to nie jest tylko wyłącznie pomoc charytatywna. Wolimy nazywać to pomoc w nawiązywaniu współpracy.
Jeżeli mieszkańcy Pomorza chcieliby się włączyć w Państwa akcje, które przygotowujecie, jak mogą to zrobić? Na Pomorze mamy wielu krosowiaków, jest kilka stowarzyszeń, współpracujecie również z Domem Kresy. Proszę powiedzieć, jak Pomorzanie mogą wesprzeć Polaków na Kresach?
W najbliższej przyszłości rozpoczynamy kolejną zbiórkę związaną ze świętami Wielkiej Nocy i już niedługo na naszej stronie internetowej www.trawood.org pojawią się wszystkie informacje dotyczące czego zbieramy i gdzie mieszkańcy Pomorza, którzy chcą wspomóc potrzebujących Polaków na wschodzie, będą mogli tą pomoc dostarczyć.
Jak pan opowiada o tych różnych formach pomocy, to ja mam wrażenie, że was jest kilkanaście tysięcy ludzi.
Nie. Tworzymy grupę około 20 znajomych, przyjaciół, którzy tą miłością do kresów zostali zarażeni, potrafią poświęcić trochę czasu, żeby zrobić coś fajnego dla ludzi tutaj i ludzi tam.
Bardzo dziękujemy za spotkanie. To jest bezcenne. Uważam, że siedzi przed nami młody człowiek, który z grupą młodych ludzi bezinteresownie pomaga i współpracuje z Polakami na dawnych Kresach.
Cieszymy się bardzo, że gościliśmy pana w kresowym saloniku Radia Gdańska, a państwu życzymy jak najwięcej tego typu inicjatyw i wspierania tego typu inicjatyw.
Dziękuję bardzo.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
A teraz czas na Daniela Wojciechowskiego i jego kalendarium, a w nim Emil Karewicz.
11 marca 1938 roku na granicy polsko-litewskiej zastrzelono żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza. Dało to pretekst do wystosowania przez stronę polską 17 marca ultimatum wobec Litwy z żądaniem uregulowania stosunków dyplomatycznych. W całej Polsce masowo organizowano manifestacje popierające politykę rządu pod hasłem Wodzu, prowadź nas na Kowno. 19 marca rząd Litwy przyjął żądania, co pozwoliło unormować stosunki. 13 marca 1923 roku w Wilnie urodził się Emil Karewicz, polski aktor znany przede wszystkim z roli Hermana Brunera w Stawce większej niż życie.
Wszystko zależy od ciebie, jeżeli będziesz mądry.
Takie sztuczki nie ze mną, Bruner.
Pochodzący z Wilna aktor debiutował przed wojną w tamtejszym Teatrze Małym, gdzie zagrał rolę małpy w kwartecie Kryłowa. W czasie II wojny światowej przeszedł szlak bojowy z II Armią Wojska Polskiego do Berlina. 15 marca 1945 roku rozpoczęła się wielka pacyfikacja Polaków przez sowieckie NKWD na Grodzieńszczyźnie i koło Mołodeczna. Przez 2 miesiące aresztowano ponad 7 tysięcy osób, z których ponad 100 rozstrzelano na miejscu. Zbrodnia została dokonana przez 6 i 10 dywizję NKWD. Była to już druga pacyfikacja polskiej ludności tych terenów dokonana po tak zwanym wyzwoleniu. Wcześniej w 1944 roku NKWD wymordowało około 10 tysięcy Polaków. Liczby wywiezionych do łagrów i wcielonych do wojska nie udało się oszacować. W czasie akcji pacyfikacyjnych Sowieci palili całe wsie, między innymi Ławrze, Okolice, Juszkiewicze, Klukowicze, Kołodziszki, Grodzie i Bobrowicze.
Danielu, dziękujemy Ci bardzo za garść informacji ciekawych jak zwykle. A teraz, panie Michale, co? Rozumiem, że Wilno.
Wilno i Walenty Wojniło z portalu Wilnoteka.lt.
Dziś chciałbym opowiedzieć o nowym projekcie omawianym ostatnio na najwyższych szczeblach władz Litwy i Polski. Do stolicy Litwy przybyła nawet specjalna delegacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, by z litewskimi kolegami omówić nowe mauzoleum na Starej Roście. Albo Panteon, jak kto woli, bo tam jest już mauzoleum Matki i Serca Marszałka Piłsudskiego. A jeszcze w tym roku planowane jest urządzenie w dawnej kaplicy cmentarnej, co to góruje nad Rossą, Panteonu Bohaterów Powstania Styczniowego. I właśnie tam mają być pochowane szczątki powstańców odnalezione przed 2 laty na Górze Zamkowej. Przypomnę słuchaczom, że podczas prac mających na celu ratowanie Góry Zamkowej, która zaczęła się niebezpiecznie osuwać i zagrożona była nawet wieża Gedymina, natrafiono na ludzkie szczątki, jak się okazało, przywódców powstania 1863 roku na Litwie, w tym na przykład Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego. Sierakowskiego udało się zidentyfikować natychmiast, bo miał na palcu obrączkę z imionami Zygmunt Apolonia. Jak te szczątki znalazły się pod basztą? Otóż właśnie na Górze Zamkowej, zajmowanej wówczas przez wojsko, władze carskie potajemnie grzebały powstańców, których powieszono na placu Lukiskim, by uniknąć szerzenia się kultu bohaterów. Po odzyskaniu wolności za II Rzeczypospolitej Wilnianie uczcili grób powstańców dużym krzyżem i tablicą pamiątkową, a wybuch kolejnej wojny światowej uniemożliwił ich ekshumację. Po wojnie komuniści usunęli polskie upamiętnienie, stąd odnalezienie szczątków w 2017 roku na Litwie było wielkim odkryciem. Powstało też pytanie, co dalej z tymi prochami? Gdzie mają być pochowane? Po krótkiej dyskusji społecznej władze Litwy uznały, że najbardziej godnym uczczeniem bohaterów będzie złożenie ich właśnie w kaplicy na Roście. Jeszcze za Sowietów kaplica ta została zamieniona na cmentarny magazyn. Po upadku komunizmu archidiecezja wileńska zrezygnowała z przyjęcia kaplicy na cele religijne, więc to nowe przeznaczenie przywróci ją do życia. Teraz projekt urządzenia pantonu powstańców oficjalnie zaprezentowano stronie polskiej. Pani Elżbieta Rogowska, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za granicą i strat wojennych, określiła to spotkanie jako bardzo rzeczowe i życzliwe.
Nie budzi żadnych kontrowersji czy wątpliwości fakt, iż kaplica na Rossie jest doskonałym miejscem do utworzenia mauzoleum poświęconego powstańcom styczniowym.
Wynikła jednak pewna kwestia, która będzie wymagała dalszych konsultacji. Chodzi o zapis nazwisk powstańców na ich nagrobkach. Strona litewska zgodziła się umieścić dwie wersje zapisu. Litewską, a raczej zlituanizowaną, oraz oryginalną, czyli polską, bo takiej ci ludzie używali za życia, nawet pod presją carskiej rusyfikacji. Pierwotny układ tych nazwisk nie zyskał jednak akceptacji strony polskiej.
To jest główna kwestia, która pozostała jeszcze otwarta i którą jeszcze będziemy ze stroną litewską uzgadniać. Wolą obu stron jest, aby napisy były identycznie brzmiące i symetrycznie, jeśli chodzi o projekt, umiejscowienie. W dwóch językach symetrycznie, tak aby one sobie odpowiadały i były równoważne.
Kwestia pisowni nazwisk powstańców budzi emocje także w samorządzie Wilna. Kilkanaście ulic w dzielnicy Nowa Wilejka ma być nazwanych na część właśnie tych powstańców. Jednak trwa ostra debata, jak mają być pisane ich nazwiska. Od dawna w Wilnie istnieje na przykład ulica Zygmunta Sierakowskiego, czyli Zygmo Sierakowsko. Teraz radni dyskutują, czy ulica Tytusa Dalewskiego ma być Tito Dalewskio, czy też Dalewsko. Od tego, jak ostatecznie zostaną nazwane ulice, może też zależeć zapis nazwisk w nowym mauzoleum powstańców styczniowych na Wileńskiej Roście. Tylko czy Tytus Dalewski nie będzie przewracał się w tym nowym litewskim grobie? Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Walenty Wojnilo.
Bardzo dziękujemy za korespondencję wileńską i...
Jak zwykle zapraszamy do kontaktu z kresowym salonikiem Radia Gdańsk. Można do nas pisać do radia z adnotacją kresowy salonik, wysłać wiadomość pocztą elektroniczną kresowysalonik@radiogdańsk.pl lub zadzwonić pod numer 601 979 828, ale nam ten czas szybko minął.
To co, panie Andrzeju? Do zobaczenia za tydzień?
Do zobaczenia za tydzień.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
Pamiętasz miasto leżące w dolinie? Pamiętasz zamek na górze wśród chmur? I białych krzyży, te skrzydła olbrzymie, rozpostarte nad miastem u stóp? Pamiętasz wili złociste poszumy? Miłosne szepty nieśmialych wciąż fal, kiedy uściskiem objęły gród dumny i z tych objęć nie chciały iść w dal. Na zielonym moście czekam, tak jak dawniej jeszcze raz, aż przybędzie do mnie echo przywołanych dawnych lat.